Podróż do Linz, takie jest hasło tego piątkowego koncertu, nie bez powodu zresztą, ale o tym za chwilę. W ogóle zabrzmią tylko dwa utwory, oba reprezentują tą wielką, wspaniałą symfonikę.
Dwie symfonie, symfonia lińska Mozarta i symfonia siódma Brucknera. Ta pierwsza rzecz jasna ma okoliczności genetyczne związane z powstaniem właśnie w Lińcu. Ta druga w mniejszym stopniu wiąże się z Lincem, ale właściwie też się wiąże, dlatego że Bruckner urodził się i mieszkał w okolicach Lincu. Tam przez pewien czas pracował jako organista, tam zaczął też wykonywać swoje utwory i to jest właściwie też to samo miejsce. Później dopiero przeniósł się do Wiednia i tam rozwinął w pełni skrzydła swojego talentu i umiejętności. Można by więc powiedzieć, że będziemy mieli okazję zaobserwować coś w rodzaju genius loci, czy w Lińcu powstają arcydzieła.
Jeżeli chodzi o tą mozartowską symfonię, lińską rzeczywiście, to Mozart podobno wracał z Salzburga do Wiednia i po drodze zatrzymał się w Lińcu, gdzie miał jakiś swój autorski koncert. Przyjechał bodaj 30 października, a już 4 listopada miał mieć ów koncert, w którego programie nie znalazło się żadne większe dzieło. No i tak z rękawa wytrząsnął. Jednym palcem napisał tą symfonię wspaniałą, cedurową, która potem właśnie uzyskała miano lińskiej.
No to była taka sytuacja trochę ad hoc, dlatego że wracał od ojca z Salzburga, bo to właściwie pierwsza była taka okazja, żeby przedstawić żonę, Konstancję, żeby mogli razem pobyć dłużej. Zresztą to się nie udało, ojciec nie był zachwycony specjalnie synową i tak to już pozostało właściwie. Natomiast po drodze zatrzymali się u hrabiego Tunc, z którą to rodzina Mozartów była zaprzyjaźniona. No i ten hrabia zaproponował, że zorganizuje taki koncert mozartowski, taką akademię z jego utworami. No i zaproponował mu, że dobrze by było, żeby także została wykonana jakaś symfonia, ale Mozart nie był na to przygotowany, nie miał ze sobą żadnych nut symfonicznych utworów, dlatego doszedł do wniosku, że po prostu skomponuje, a jak wiemy, ten kompozytor nie miał żadnych problemów z szybkim pisaniem, dlatego też w parę dni powstało dzieło.
Dzieło, które podobno stylistycznie jest jednak bardzo związane czy zbliżone do charakteru, nastroju symfonii Haydna.
Tak, to jest bardzo ważny element. Mozart w tym czasie, na początku lat 80. bardzo wyraźnie inspiruje się muzyką Haydna. Tutaj dostrzegamy wolny wstęp, to jest w symfoniach haydnowskich obserwowane już w latach 70. To taka stała się maniera, czy taki zwyczaj symfonii wiedeńskiej. W drugiej części mamy taki charakterystyczny rytm na 6/8, który też często występuje u Haydna, więc można by powiedzieć, że tak, takie inspiracje haydnowskie są tutaj mocno wyraźnie obserwowalne. Zresztą Mozart miał świadomość, że Haydn jest najwybitniejszym kompozytorem jego czasów. W tym samym czasie, właśnie w pierwszej połowie lat 80. tworzył kwartety zadedykowane Haydnowi, 6 utworów, o których napisał do ojca, że to jest wynik ciężkiej i męczącej pracy. Ale był przekonany, że Haydn jako jedyny na świecie, że tak powiem, muzyczny profesjonalista doceni wartość tych utworów.
No i oczywiście w ramach tych 4 części symfonii uroczy menuecik.
Taki nawet trochę chwilami zadzierzysty, ludowy, z elementami Lendlera, tak jak to pisywał Haydn w swoim czasie. Alfred Einstein uważa, że ta symfonia w niektórych miejscach pozostaje mocno pod wpływami trochę wcześniejszego stylu Mozarta, jeszcze z okresu salzburskiego, ale tak czy tak weszła do repertuaru tych kanonicznych, późnych symfonii Mozarta.
W drugiej części Anton Bruckner i jego 7 symfonia. On w sumie, tak jak Beethoven, napisał symfonii 9, ale ta 7 jest chyba najczęściej wykonywana i taka najchętniej słuchana.
Co do tej 9, to nie jest taka sprawa oczywista. 9 symfonia nie została ukończona, nie ma finału, ale była jeszcze symfonia 0, nienumerowana przez Brucknera, a właściwie jakby dobrze poszukać, to jeszcze była nawet -1, wcześniejszy utwór, czyli tych symfonii było więcej niż 9, ale to oczywiście tych 9 jest kanonicznych i posiadających swoje numery. Symfonia 7 jest jedną z częściej wykonywanych, obok myślę 8 i 9 także, a czy 3 zadedykowanej Wagnerowi, czy wagnerowskiej w stylu. Ale 7 podoba się publiczności ze względu na niezwykłą wręcz melodyjność, na taki bardzo kantylenowy charakter, śpiewny i sympatyczna muzyka do słuchania.
Wspomniał pan Wagnera, bo zdaje się, że Bruckner miał trzech takich, jeżeli można powiedzieć, idoli. Bach, Beethoven i właśnie Wagner. I pod wpływem tych trzech kompozytorów pisywał swoje utwory. No może wpływy to za dużo powiedziane, ale w każdym razie nie bez znaczenia była twórczość tych kompozytorów.
Dostrzeżymy to bardzo wyraźnie w prawie każdej symfonii Brucknera, w siódmej również. Jeśli chodzi o Bacha, to przede wszystkim polifonia, kontrapunkt zainteresowania taką fakturą wielogłosową. Jeśli chodzi o Beethovena, to oczywiście sama koncepcja cyklu symfonicznego, czteroczęściowość i waga poszczególnych części, no i technika przetworzeniowa. No a jeśli chodzi o Wagnera, no to przede wszystkim harmonika, sposób wykorzystania instrumentów, także brzmienie takie zmasowane, gęste i skomplikowany kształt, takich chromatyki, trudnej do może w pierwszym kontakcie do ogarnięcia, ale niezwykle atrakcyjnej. W odniesieniu do tej symfonii siódmej trzeba też powiedzieć o szczególnym uwarunkowaniu Wagnerem, bo w czasie, gdy Bruckner komponował tę symfonię, doszła do niego wieść o tym, że Wagner ma się coraz gorzej i właściwie podczas pisania drugiej części siódmej symfonii Bruckner dowiedział się, że Wagner zmarł. To jest rok 1883. Dotknęło go to bardzo silnie i można nawet powiedzieć, że w pewnym stopniu ten poważny charakter znalazł wyraz w siódmej symfonii.
Tak więc w piątek dwóch kompozytorów, dwie epoki i dwie, no mimo wszystko, różne symfonie, nawet czasowo, bo Mozarta symfonia mieści się bodaj w 25 minutach, natomiast u Brucknera jest to, co często mu się zarzuca, taka rozwlekłość, bo chyba ponad godzinę trwa ta jego siódma symfonia.
Tak, ale to jest charakterystyczne dla późnoromantycznej symfoniki. Rzecz jasna, to jest zupełnie inna koncepcja symfonii. Adagio, druga część symfonii Brucknera, trwa dłużej niż cała symfonia Mozarta, ale proszę wziąć pod uwagę jednak zupełnie inny charakter brzmienia, orkiestry, techniki instrumentalnej i sposobu rozwijania materiału muzycznego. Nie mamy wrażenia, że to jest kompozycja rozwlekła. To oczywiście jest inny przebieg czasowy, inna koncepcja w ogóle czasu, ale myślę, że gdy zagłębimy się w tę muzykę, to odczujemy jej taki architektoniczny, przestrzenny wymiar.
O czym powinniśmy wiedzieć czy pamiętać my, słuchacze, tego piątkowego koncertu, jeżeli chodzi o formę symfonii? Bardzo ważnej, przede wszystkim w okresie klasycyzmu, ale też później. Jeżeli chodzi o jej budowę, o jej zawartość, jaka jest diametralna różnica pomiędzy tą mozartowską a brucknerowską?
Można by powiedzieć, że wiele elementów jest wspólnych. To są utwory cykliczne, kilkuczęściowe, zwykle czteroczęściowe w dojrzałym klasycyzmie i w romantyzmie. Oczywiście są tutaj różne odstępstwa. Podobny jest rozkład temp i charakteru wyrazowego, czyli części skrajne, pierwsza i ostatnia, mają zwykle szybkie tempo i taki żywy charakter. Natomiast części środkowe często wiążą się z redukcją obsady instrumentalnej, tak w przypadku klasycyzmu to ma miejsce, i z trochę innym charakterem narracji dźwiękowej. Oczywiście, jeśli by porównać symfonię Mozarta do symfonii Brucknera, no to okaże się, że one się różnią także w zakresie wykorzystania instrumentów, w zakresie liczby melodii czy tematów i sposobu konstruowania poszczególnych odcinków symfonii, ale myślę, że to jest aspekt, który wymagałby bardziej analitycznego potraktowania i nie każdy słuchacz będzie w stanie od razu to dostrzec.
Mówił pan o instrumentarium. Przypomniało mi się, że właśnie w symfonii Brucknera pojawiają się tuby wagnerowskie, tak? Takie instrumenty, które Wagner specjalnie jakby skonstruował, czy kazał skonstruować w celu wykonania swojego pierścienia Nibelunga, czyli tej słynnej tetralogii.
To jest instrument, który miał wypełnić brzmieniową lukę pomiędzy brzmieniem rogów a tuby, czyli to jest instrument w takiej średnicy skali, gdzieś tam powiedzmy tenorowo-barytonowej bardziej. Chodziło o zwiększenie wolumenu, o to, by brzmienie instrumentów blaszanych w takim zespole, gdy występują rogi, puzony, tubę i właśnie tuby wagnerowskie, żeby to miał charakter zmasowany, ale jednocześnie zrównoważony i silny. I te tuby wagnerowskie cechują się taką dosyć przenikliwością brzmienia, ale też atrakcyjnością i takim powabem dla słuchacza. Myślę, że nawet nie dostrzeżemy ich zastosowania, ponieważ one występują w symfonii siódmej w takich właśnie partiach zespołowych, potraktowanych zwykle akordowo, o takim chorałowym właśnie charakterze. Usłyszymy wtedy cały zespół instrumentów dętych blaszanych i tuby wagnerowskie dobrze się tam wkomponują.